各位同学，大家好。
Good morning, fellow practitioners.
今天的副课的学生。Będziemy kontynuować omawianie metody huatou, ponieważ jest to bardzo użyteczna metoda i wiele osób ją stosuje. Ale i może ona, jeżeli jest właściwie stosowana, przynieść wiele korzyści. Natomiast jeżeli nie jest stosowana właściwie, to może się nawet stać przeszkodą w naszej praktyce. Dlatego jest ważne, aby dobrze ją zrozumieć i stosować ją właściwie. Metoda Huatou jest uważana za taką bardzo mocną, intensywną metodę. I w związku z tym ludzie, słysząc o tym, starają się w taki sposób tę metodę stosować. Mają wyobrażenie, że ona musi być bardzo silna, bardzo intensywna. W związku z tym, stosując ją, przyjmują takie siłowe podejście. I to się może przejawiać w różnych postaciach. Ktoś używający tej metody huatou może się obawiać, że jakoś zgubi huatou, że jakieś przypadkowe myśli odciągną od tego huatou. W związku z tym jest taka skłonność do takiego kurczowego trzymania się huatou, takiego łapania go za wszelką cenę, kurczowego trzymania się go. I to może powodować sporo napięć. Również to takie siłowe, forsowne podejście może prowadzić do różnych innych problemów w ciele i w umyśle. Mianowicie napięcie w ciele, jakby ta energia w ciele jakby jest, zaczyna być kształtowana czy przez właśnie to podejście do pracy z huatou, czyli wzrasta w nas napięcie, może ono narosnąć do takiego stopnia, że całe ciało jest taką jedną kulą napięcia. Albo też mamy poczucie, że musimy, czy chcemy szybko osiągnąć jakieś efekty dzięki tej metodzie. W związku z tym pojawia się takie nastawienie, że musimy się śpieszyć, takiego pośpiechu, niepokoju i rozgorączkowania. I to również prowadzi do napięcia, do narastania napięcia i również może prowadzić do tego, że w niektórych partiach ciała energia się kumuluje, gdzieś grzęźnie i nie płynie swobodnie, co może prowadzić do jakichś dodatkowych jakichś jeszcze problemów. I wtedy może dojść do tego, że kiedy napięcie narośnie w jakimś takim dużym stopniu, ta energia gdzieś zacznie grzęznąć, możemy poczuć, że po prostu już nie możemy tego wytrzymać. Wtedy może się pojawić potrzeba rozładowania tego napięcia i to może przyjąć formę jakiegoś krzyku albo płaczu, czy jakiejś w jakiś podobny sposób możemy starać się rozładować to napięcie. I kiedy coś takiego się stanie, to możemy mieć nawet poczucie, że po uwolnieniu tego napięcia, rozładowaniu tego napięcia, że jest jakaś ulga, czujemy wtedy się wygodniej, swobodniej i możemy mieć poczucie, że ta metoda działa rzeczywiście, ale w gruncie rzeczy może to prowadzić do takiego wyczerpania, poważnego wyczerpania ciała i umysłu poprzez właśnie takie pełne napięcia, pośpiechu i rozgorączkowania podejście do metody. Także dobrze jest mieć świadomość tych tego rodzaju zagrożeń związanych z stosowaniem tej metody i starać się ich wystrzegać. Kiedy mowa o mocy metody Huatou, należy właściwie to zrozumieć. Ta moc nie wynika z tego, że staramy się za wszelką cenę przez takie siłowe podejście uczynić tę metodę mocną. Jej moc wynika z czego innego i również pojawia się wtedy, kiedy właściwie stosujemy tę metodę. Nie jest to moc polegająca na takim fizycznym, siłowym wykorzystaniem ciała do wzbudzania tej mocy czy tej siły. Nie wynika to również z jakiegoś takiego skierowania się na zewnątrz poprzez popychanie siebie, popychanie ciała do tego wysiłku, ponieważ to byłoby, czy takie podejście jest stosowaniem takiej siły zewnętrznej do praktyki. Moc Huatou polega na tym, że kiedy w stanie zjednoczonego ciała i umysłu podejmujemy tę metodę Huatou i doprowadzimy do zjednoczenia Huatou z ciałem i umysłem i przechodzimy do zapytywania Huatou, to pojawia się w wyniku takiej chęci znalezienia rozwiązania Huatou, czyli innymi słowy jest to nasze pragnienie, aby poznać istotę swojej egzystencji, poznać swoją prawdziwą twarz. W wyniku tego pragnienia pojawia się poczucie wątpienia i siła tej metody Huatou wynika właśnie z tego poczucia wątpienia, które jeżeli zagłębiamy się w swój umysł, w poszukiwaniu tej odpowiedzi, to wątpienie rośnie, by tworzy się taka masa czy kula wątpienia. I właśnie z tego wynika ta moc Huatou, metody Huatou, że bardzo pragniemy dojść do tego rozwiązania, czyli dowiedzieć się, doświadczyć swojej pierwotnej twarzy i kierujemy to zapytywanie, czy to wnikanie do wewnątrz, w głąb swojego umysłu, nie na zewnątrz. I przenikamy kolejne warstwy, czy kolejne poziomy umysłu w poszukiwaniu tej odpowiedzi, czy w poszukiwaniu swojej prawdziwej natury. A więc powtórzmy, moc Huatou wynika z właściwego stosowania tej metody, nie poprzez takie fizyczne, siłowe podejście, przez forsowanie czegoś od zewnątrz, poprzez ciało, poprzez kreowanie tej mocy i szukanie odpowiedzi na zewnątrz. Polega to raczej na tym, aby w zjednoczonym stanie ciała i umysłu podjąć praktykę Huatou i rozbudzać poczucie wątpienia i wnikać we własny umysł, szukać odpowiedzi, szukać rozwiązania na to pytanie wewnątrz, nie na zewnątrz. Jeżeli przybierzemy takie podejście, to ta metoda będzie przynosić rezultaty i wtedy objawi się jej pełna moc. Więc moc tej metody Huatou wynika z uczucia wątpienia, które się pojawia podczas stosowania tej metody. Ale należy właściwie zrozumieć, w jaki sposób metoda zyskuje moc dzięki temu poczuciu wątpienia. Mianowicie niektórzy, słysząc, że coś takiego, że moc Huatou wynika z tego uczucia wątpienia, a nie czując tego wątpienia, starają się jakby sztucznie wzbudzić to wątpienie, na siłę kreując to wątpienie, wyobrażając sobie, że ono istnieje. Ale takie podejście prowadzi tylko do rozbudzania dodatkowych, przypadkowych myśli. Może rozniecać jakieś treści z nieświadomości i prowadzić do powstawania nawet jakichś niezdrowych myśli, różnych wyobrażeń, pojęć, różnych pozornych odpowiedzi na Huatou. I wtedy ktoś taki może mieć poczucie, że rzeczywiście to wątpienie jest autentyczne i że przynosi efekty, czyli że właśnie ta praktyka staje się bardzo mocna i że przynosi efekty w postaci różnych odpowiedzi na Huatou. I ktoś taki może nawet uznać, że to jest właśnie przebudzenie, że to, co się dzieje, takie doświadczenia, czy te myśli są właśnie doświadczeniem przebudzenia. I nawet mogą z tego powodu w umyśle pojawiać się jakieś elementy nauk buddyjskich, które ktoś sobie przypomina, o których gdzieś czytał, czy słyszał, czy jakieś powiedzenia dawnych mistrzów, czy jakieś pojęcia buddyjskie. I kiedy coś takiego pojawia się w umyśle, to tym bardziej ktoś może uznać, że jakby właśnie to jest odpowiedź, że to jest właściwy efekt praktyki i jakoś kurczowo się uczepić tego rodzaju myśli czy wyobrażeń. Coś takiego dzieje się na ogół wtedy, kiedy staramy się właśnie wzbudzić na siłę to wątpienie i kiedy robimy to wtedy, kiedy jeszcze nie jesteśmy w takim w pełni zjednoczonym stanie ciała i umysłu, kiedy jeszcze są jakieś przypadkowe, błądzące myśli i kiedy wtedy jakby staramy się tak na siłę właśnie rozbudzić to wątpienie. To może doprowadzić do problemów i jest niewłaściwym sposobem stosowania tej metody. Właściwy sposób polega na tym, że to poczucie wątpienia powinno się pojawić w sposób naturalny i samorzutny. A pojawia się wtedy, kiedy doprowadzimy umysł do takiego stanu pełnego zjednoczenia, kiedy nie będzie już przypadkowych, błądzących myśli i kiedy jakby kontynuujemy stosowanie metody bez generowania tego wątpienia. Wtedy w pewnym momencie to wątpienie, to poczucie wątpienia pojawia się w sposób samorzutny, bez naszych wysiłków, czy bez kreowania go. Także należy pamiętać o właśnie o tym, żeby nie starać się rozbudzić na siłę tego poczucia wątpienia, szczególnie wtedy, kiedy nasz stan ciała i umysłu nie jest pełni zjednoczony. Tylko starać się w pełni zjednoczyć ciało i umysł i kontynuować stosowanie metody, aż to poczucie wątpienia nie pojawi się samorzutnie. I wtedy właśnie poprzez takie podejście moc tej metody wynikająca z tej mocy wątpienia, mocy takiego wnikania w to huatą się objawi. A więc proces prawidłowego posługiwania się tą metodą huatą polega na tym, aby doprowadzić ciało, umysł do stanu zjednoczenia i wtedy rozpocząć stosowanie czy powtarzanie huatą i doprowadzić do tego, żeby to huatą się zjednoczyło z ciałem i umysłem. I wtedy, kiedy nastąpi zjednoczenie huatą z ciałem i umysłem, wówczas możemy przejść do etapu zapytywania huatą, czyli pytania, wykorzystując konkretne sformułowanie huatą, które na ogół ma postać jakiegoś pytania sformułowanego w słowach. I chodzi o to, żeby doprowadzić takiego stanu zjednoczenia, w którym albo nie ma już w ogóle przypadkowych, błądzących myśli, które mogłyby nam przeszkadzać w tej praktyce z huatą, albo jeżeli są jeszcze jakieś przypadkowe, błądzące myśli, to są one na tyle słabe, że nie odciągają nas od huatą, nie są na tyle silne, żeby nas rozproszyć i odciągnąć od stosowania huatą. I kiedy pytamy, to oczywiście powtarzamy to pytanie w umyśle. Ma ono pewną, jest w jakiś sposób sformułowane, skonstruowane ze słów. I na początku ma to postać takiego jakiegoś konkretnego, wyraźnego pytania. Ale w miarę jak postępujemy w tej praktyce pytania, dochodzi do tego, że można powiedzieć, że dźwięk powtarzany, czy te słowa znikają. Słowa, z których zbudowany jest huatą, czy to sformułowanie huatą, znikają i pozostaje tylko jakby poczucie wątpienia, czy poczucie, że chcemy rozwikłać tę kwestię, której dotyczy huatą. Chcemy jakoś znaleźć rozwiązanie. I wtedy jakby kontynuujemy wnikanie w to huatą już bez używania słów, bez używania sformułowania huatą i narasta w sposób samorzutny, ponieważ nie ma już żadnych przypadkowych, błądzących myśli. Ta praktyka jest na tyle silna dzięki poczuciu wątpienia, i to huatą na tyle wypełnia cały nasz umysł, że nie ma tam po prostu miejsca na żadne przypadkowe myśli, czy na przypadkowe myśli, więc jakby możemy kontynuować to wnikanie, czy badanie, zgłębianie huatą. Może się jednak zdarzyć, że na tym etapie, kiedy nie posługujemy się już konkretnym sformułowaniem huatą, będą jednak się pojawiać jakieś słowa, jakieś myśli. I wtedy mogą to być jakieś pojęcia buddyjskie, czy jakieś właśnie sformułowania, czy powiedzenia, z którymi żeśmy się kiedyś zapoznali. W każdym razie jakieś przypadkowe myśli się mogą pojawiać. I wtedy ważne jest podejście do, w jaki sposób podchodzimy do takiej sytuacji. Może nam się wydawać, że to jest właśnie odpowiedź. czy to jest właśnie rozwiązanie tego płateau. Ale należy zdawać sobie sprawę, że wszystko to są tylko złudne myśli. W związku z tym należy je ignorować i za każdym razem, kiedy coś takiego się pojawi, coś takiego się stanie, po prostu wracać do płateau, do pytania płateau, czyli przywoływać z powrotem płateau. Wtedy, jeżeli będziemy postępować w ten sposób, odrzucając wszystkie tego rodzaju myśli czy pozorne rozwiązania, zdając sobie sprawę, że płateau nie ma rozwiązania, które da się wyrazić w słowach, to wątpienie będzie rosnąć, narastać, kumulować się i zacznie narastać ta masa wątpienia. W pewnym momencie jakby efektem tego procesu narastania tej masy wątpienia jest rozbicie tej masy wątpienia. Ale kiedy to nastąpi, nie znaczy to, że wtedy się pojawi jakaś właśnie ta jedna właściwa odpowiedź, która stanowi rozwiązanie płateau. Jest raczej tak, że w momencie rozbicia tej masy wątpienia nie ma wtedy żadnych słów, żadnych wyobrażeń, nie ma też, jakby znika też to poczucie wątpienia, ta masa wątpienia znika. I wtedy jest to właśnie doświadczenie przebudzenia, ale jest to doświadczenie, które jest niewyrażalne, nie sposób go opisać czy wyrazić słowami. Oczywiście później można starać się, posługując jakimiś opisami czy słowami, starać się opisać to doświadczenie i proces praktyki, który doprowadził do tego doświadczenia, ale będzie to tylko opis. Nie będzie to już samo to doświadczenie. Może pojawić się potrzeba, aby taki opis tworzyć, czy jakieś takie wyjaśnienia dla potrzeb innych, żeby innych zapoznać z tym procesem, czy z tym, jakie może być to doświadczenie. Także to, co jest ważne tutaj, to zrozumieć właściwie prawidłowy proces stosowania płateau. Doprowadzamy do zjednoczenia ciała i umysłu i potem do zjednoczenia też płateau z ciałem i umysłem. Zaczynamy zapytywać płateau, stosując konkretne sformułowanie. Następnie to sformułowanie się rozpuszcza, niejako znika i pozostaje tylko takie narastające pragnienie rozwikłania tej kwestii, której dotyczy płateau. Narasta w ten sposób moc tej praktyki dzięki narastającemu wątpieniu, co prowadzi do powstania masy wątpienia i wreszcie do rozbicia tej masy wątpienia. I ważne jest jakby w tym całym procesie, żeby zdawać sobie sprawę z różnych przeszkód, które mogą się pojawiać, czyli przypadkowych myśli, wyobrażeń czy pozornych odpowiedzi na to płateau, które należy wszystkie ignorować i kontynuować tylko praktykę z płateau. Jest pewna analogia stosowana do opisu procesu praktyki z płateau. To jest obraz piłki pompowanej powietrzem. I to pompowanie piłki powietrzem odpowiada tutaj tej narastającej mocy praktyki płateau. Można powiedzieć, że jest to ta moc wątpienia, która narasta, jest rozbudzana. I celem jest takie napompowanie tej piłki do takiego stopnia, żeby pękła. To pęknięcie tej piłki jest tej analogii równoznaczne z rozbiciem tej masy wątpienia i postrzeżeniem swojej pierwotnej twarzy. Ale w tej piłce też pojawiają się dziury, które odpowiadają naszym przypadkowym, błądzącym myślom. I kiedy pojawiają się takie dziury, czyli kiedy pojawiają się przypadkowe, błądzące myśli, w tej analogii to jest tak, jakby to powietrze wyciekało, czyli pompujemy powietrze tej piłki, a jednocześnie część tego powietrza wylatuje przez te dziury. I w taki sam sposób działają właśnie myśli, że kiedy pojawiają się przypadkowe myśli, ta moc, ta metoda traci swoją moc. I jedną kategorią tych przypadkowych, błądzących myśli są pozorne odpowiedzi na pytanie huatō, które się mogą pojawiać. Może być tak, że pojawia się jakieś sformułowanie, jakaś odpowiedź, coś, co uznamy za odpowiedź na huatō i jakoś uczepiamy się tej myśli, tej pozornej odpowiedzi, uważając, że to jest właśnie to, że to jest ten cel praktyki, ale to jest po prostu tylko taka kolejna dziura w tej piłce, przez którą to powietrze ucieka. Im bardziej, im dłużej się czepiamy tej odpowiedzi, czy jakiejś przypadkowej, błądzącej myśli, albo im więcej z tych myśli, tym, można powiedzieć, bardziej ta moc, ta praktyka traci swoją moc. I może wręcz to doprowadzić do tego, że ta piłka, z tej piłki zupełnie ujdzie powietrze i zupełnie sflaczeje. A więc co robimy w takich przypadkach? Po prostu wracamy do huatō. I to w tej analogii jest, odpowiada zatykaniu tych dziur, które się pojawiają. Czyli za każdym razem, kiedy dostrzeżemy jakieś przypadkowe, błądzące myśli, albo pojawi się jakaś pozorna odpowiedź, po prostu wracamy do huatō, czyli niejako zatykamy te dziury, nie pozwalamy, aby przez nie wyciekała energia, czy żeby ta metoda, żeby to huatō traciło swoją moc. I jeżeli postępujemy w taki sposób, nie angażując się w te przypadkowe myśli, wtedy w pewnym momencie jakby ta piłka ciągle pompowana powietrzem dojdzie do granic swojej pojemności i pęknie. I to pęknięcie tej piłki odpowiada rozbiciu masy wątpienia i oznacza takie osobiste, bezpośrednie doświadczenie swojej pierwotnej twarzy. I wtedy dostrzegamy to, doświadczamy tego, że powietrze w piłce i powietrze poza piłką to jest to samo powietrze, że nie ma między nimi żadnej różnicy. A więc ta analogia może nam pomóc we właściwym stosowaniu tej metody huatō i opamiętaniu o tym, co robić, kiedy pojawiają się przeszkody w postaci przypadkowych myśli albo pozornych odpowiedzi na huatō. W takich przypadkach powinniśmy wracać do huatō, czyli pozwalać, aby ta moc wątpienia nadal rosła, aby nie ta energia czy siła metody nie malała. To jest takie podstawowe podejście i również ważne jest to, aby to zapytywanie, czy to wnikanie w huatō było skierowane do wewnątrz. Nie chodzi o szukanie odpowiedzi na zewnątrz. Huatō nie ma żadnej odpowiedzi, którą można sformułować w słowach, która ma postać słów, czy jest odpowiedzią gdzieś poza nami. Ta odpowiedź, czyli doświadczenie swojej pierwotnej twarzy, jest czymś, co można odnaleźć wewnątrz, w głębi własnego umysłu, a więc to jest właściwy kierunek, którym powinniśmy podążać poprzez zapytywanie i zgłębianie huatō.